Zestawy prezentowe. Łatwy gotowiec. Przychodzi i z głowy.
sklepkolonialny.com
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Dziki.
Dzień dobry, panie...
Nie dziki, cywilizowany. Tak.
Panie cywilizowany. Chociaż fryzurę Krzysztof Skowroński bardzo często ma dziką, gdyż bujną. I ona mu robi psikusy różne. Szczególnie, gdy się podrapie w głowę, bo myśli.
I właśnie się w głowę podrapałem, myśląc o tym, a gdzie to spać pan jest w tej chwili?
A już wróciłem do domeczku i jest przyjemnie. Trudno powiedzieć, że ciepło w domu. Bo no nocami to już tam poniżej zera się pokazuje coś, tylko nie ma co zamarznąć, bo sucho jest, więc nie widać na oko. Natomiast jak otworzę rano drzwi, to mnie trzepnie taka chłodna cegła w twarz, ale przyjemnie się siedzi o wschodzie słońca, dlatego że jak ono tylko wychynie zza horyzontu bardzo odległego, to po godzinie robi się tam, po polsku mówiąc, plus 25.
A to,
już jest przyjemnie.
To sobie waść na nartach nie pobiegasz.
Nie cierpię, ale waść sobie też na nartach nie pobiegasz. Z idiotyzmów, które wynotowałem z Polski, to właśnie te narty i zamykanie stoków. Stok, gdzie się wystawiasz na słońce, czyli witamina D na ciebie operuje. I ludzie opaleni zimą wracają. Nieraz tam na Gubałówce ktoś 10 minut posiedzi i ma opaleniznę jak lipcowa z Sopotu. No więc witamina D się wydziela i odporność, i świeże powietrze, i tak dalej. I jakieś debile wymyślają, bo to, że Gowin ogłasza, to tam tego sam chyba nie wymyślił, tylko zapytał jakiegoś kolegę, więc grupowo, grupa o IQ Karalucha wymyśla, żeby zamknąć prozdrowotne stoki nagle, na których szusujący przecież nie szusują w odległości mniejszej niż trzy stopy, czyli metr, a teraz przypomnę, amerykański Sanepid oraz Światowa Organizacja Zdrowia zmniejszyły dystans. Już nie trzeba stać w sklepie w odległości takiej, że się nie dotkniesz ręką z drugim człowiekiem, nawet jak on ku tobie wyciągnie swoją. Tylko już teraz metr obliczyli, że metr. To wszystko naukowe działania. Więc na stoku to tylko przy wypadku jakimś ludzie stoją metr od siebie, no bo jak na tych muldach szusuje i chce zakręt zrobić, to stroni od innych narciarzy, nie?
Ale waść na nartach nie jeździsz i nie wiesz o tym, że zjeżdżać i wjeżdżać trzeba na górę. Jak wjeżdżasz na górę, no to wsiadasz do gondolki, a tam tłok i każdy na siebie
jeździłem, dmucha zaraz.
I wszyscy są chorzy na koronawirusa, potem i pandemia, i trzecia fala wraca, i znowu zamknięcie, i znowu wszyscy muszą siedzieć w domach. Tego chcemy uniknąć, slalomem przejechać w tym dziwnym świecie i dojechać do zdrowej szczepionki, która jest na końcu drogi. Każdy będzie zaszczepiony, Bill Gates to powiedział, i już w kwietniu będzie można zapomnieć o koronawirusie.
Tak, Bill Gates w 2017 roku na konferencji, którą mogą Państwo w internecie obejrzeć, proponował szczepionkę combo na różne choroby, którą on chętnie rozda za darmo, a to combo w tej szczepionce to będzie na bezpłodność, żeby nie trzeba się było kastrować, czy jak to tam nazywają, wisektomia. W drodze na lotnisko Okęcie w Warszawie od kilku lat, jak tam jadę na samolot amerykański, to mijam propozycje dla mężczyzn, żeby se tam coś podwiązać. Obrzydlistwo i niezdrowe i tak dalej. No a Bill Gates zaproponował, że to wszczepi ludziom. I już jest, istnieje i mogę wszczepić w każdej chwili i wtedy wam, jak zachorujecie na coś dobrego, w Afryce powiedział, co was będzie mocno zabijać, to ja wam za darmo dam szczepionkę z portfela Billa Gatesa, ale będziecie musieli razem z tym sobie wszczepić na bezpłodność. Po co wam tyle dzieci w Afryce? I to nie jest rasista, który Afrykanom i Hindusom proponuje, czyli innym rasowo od siebie. Białym tego nie odważył się zaproponować, natomiast Murzynom i Hindusom zaproponował, że ich ubezpłodni i jeszcze w prezencie za darmo.
Jak śmiesz atakować największego filantropa świata?
Bo go nienawidzę, masona, jednego obrzydliwego bruja. Nie cierpię go jako zjawisko. Jako człowieka muszę kochać i tam modlić się za niego. Może się nawróci w ostatniej chwili. Było wiele takich przypadków, kiedy jakaś wielka fortuna psuła komuś w głowie, a potem w którymś momencie życia coś się zdarzało takiego, nagłe nawrócenie. No na przykład bogaty taki jechał na osiołku albo na koniu, spadł, walnął się w głowę i teraz listy świętego Pawła czytamy. To był prześladowca dobrych ludzi i jak uderzył się głową w kamień, bo go zrzuciło zwierzę, błogosławione chyba po niebie chodzi to zwierzę do tej pory, to zaczął nawracać świat bardzo wydajnie, tak samo wydajnie jak kiedyś jako prokurator zwalczał chrześcijan. No więc może Bill Gates spadnie z jakiegoś osła, sam z siebie musiałby spaść. Dobra, z czegoś spadnie ze stołka wysokiego, puknie się w głowę i może się nawróci, o to się modlę, bo wtedy mógłby nagle z dnia na dzień wykorzystać tę swoją moc, którą ma, i po cichu, po swoim nawróceniu na dobrą drogę, mógłby pomajstrować różne rzeczy i w Googlach, i w innych miejscach i odpalić taką akcję nagle, że zanim się inni zorientują, co on robi. I mógłby zrobić wiele dobra. Człowiek, który robi bardzo wiele zła.
To, twoja
to cały czas jest możliwe.
Twoja modlitwa i twoja wiara w to, że to się stanie, musi być głębsza. Taka, która...
Nie, wiary nie mam. Wiary nie mam. Na razie się modlę tak mechanicznie, bo z matematycznego wzoru mi wychodzi, że to jest wykonalne, natomiast nie mam wiary, że się uda.
Ale największy filantrop świata razem z żoną Melanią 50 miliardów dolarów dali na swoją fundację i pomagają. I tu pomagają, i tam pomagają, i wszędzie pomagają, a ty
to takie, jest ciekawe.
Takie rzeczy opowiadasz. Naprawdę wstyd, wstyd wasz.
Ale to nie ja opowiadam, to Bill Gates opowiadał te rzeczy, że chce ubezpłodnić miliony ludzi, bo jest w jego ocenie fachowiec nagle. Nawet to jest college dropout, czyli tam koledżu nie zrobił nawet, matury nie zrobił,
no ale,
ale
coś
mądrala...
wymyślił w tym swoim garażu. Trochę mu zazdrościsz.
Jedną, właśnie, niczego mu nie zazdroszczę. Nie chciałbym być Billem Gatesem.
A jakbyś miał 50 miliardów dolarów, to co?
To być może nie byłbym sobą wtedy. Jakoś by mnie to zepsuło,
przeformatowało.
W końcu
byś sobie kupił buty.
Ale może bym został Trumpem jakimś takim, bo on z kolei duże pieniądze przekuł na dobro. I nie zmarnował się chłop. Ale wracając do Billa Gatesa, powiedziałeś, że ja opowiadam o nim brzydkie rzeczy. Nie, to on sam o sobie opowiada. Ta jego koncepcja o depopulacji świata, państwo znajdą w internecie, no to nie jest oszustwo. I wygooglać można, jakby to był aktor podstawiony z jego twarzą, to przecież Bill Gates by spowodował w Googlach, żeby się nie dało tego wygooglać. A są te jego propozycje, żeby ubezpłodnić wszystkich za pomocą prostej szczepionki. Nie musisz łykać tabletek, nie musisz se przecinać i zawiązywać niczego. Będzie wszystko jedna strzykaweczka diabelska i już nie będziesz się rozmnażał, czyli możesz się łajdaczyć na lewo i prawo z każdym, bo niczym to ci potem nie grozi.
A nie wiem, na pewno to nie są fake newsy? Widziałeś
Bill Gates,
to? Słyszałeś
sam
to?
Tak, na własne oczy patrzyłem, aż z nosa mi pociekło ze złości. Na własne oczy oglądałem i rozszerzałem te oczy, ktoś mi to przysłał w kwietniu czy w maju tego roku, że on już kilka lat temu opowiadał tę historię, a teraz sam siebie popiera o tej depopulacji i że to bardzo dobrze nam zrobi wszystkim depopulacja i że trzeba skorzystać z COVID-u. Teraz broni tej swojej starszej teorii. Teraz niedawno nagranie powstało na początku tego roku, w którym mówi: o, to COVID to jest dobra okazja, żebyśmy skorzystali, wrócili do mojej świetnej koncepcji o depopulacji świata. Więc nie zmyślam. A jak mi powiedziałeś, że Bill Gates wpłacił do fundacji Billa Gatesa 50 miliardów dolarów, to w jakim sensie wpłacił? No sam sobie wpłacił, przecież to jest jego fundacja, więc mówienie, że on coś wpłacił w momencie, kiedy sam sobie wpłacił, to nie jest prawda, tylko to jest pozór prawdy. Tak samo jak premier Morawiecki wygłasza pozory prawdy, kiedy wypowiedział się, I to akurat widziałem w telewizji, Trwam, bo innej się nie daje w Ameryce Polskiej odbierać, trzeba ciężko zapłacić, a Trwam odbierasz wszędzie, na każdej kablówce, za darmo, w internecie, jak tylko chcesz, więc Trwam mogę oglądać, a polska telewizja Polonia robi wszystko, żeby się jej nie dało oglądać.
Nie, to dawno temu, to tylko powiem, podpisali kontrakt bardzo długi, z którego nie mogą się wycofać, jeszcze na początku lat 90. z pewnym panem, który był pewno zależny od jakiejś organizacji takiej, że jak podpisywał kontrakt, to od tego kontraktu nie można odstąpić w żaden sposób i dlatego są kłopoty z telewizją Polonia w Ameryce.
Nie ma kontraktu, od którego nie daje się odstąpić. Nie istnieje taki kontrakt, bo są prawa wyższe ponad kontraktem i jeżeli nasz kontrakt nie zgadza się z prawem wyższym, to prawo wyższe obowiązuje, powiedzmy państwowe. Ja się z tobą mogę umówić na różne nielegalne rzeczy i napiszemy na to dobry kontrakt, ale jeżeli te rzeczy są w ogólniejszym prawie nielegalne, to nasz kontrakt się unieważnia z racji tych przepisów większych niż my. No więc nie ma niewymawialnych kontraktów, a telewizja Polonia mogłaby w bardzo prosty sposób chłopa ograć. To ja nie widząc tego kontraktu, jestem w stanie wymyśleć koncepcję następującą. Wzywamy tego pana na stolik, na krzesełko, na dywan, na co chcemy i dogadujemy się z nim. Stary, podpisaliśmy wtedy zły kontrakt, teraz chcemy go renegocjować. I albo możesz zarobić na tym, bo ci zapłacimy na przykład $1,000,000 odstępnego, od ręki, dzisiaj, za to, że nas zwolnisz z tamtego kontraktu i podpiszemy nowy, lepszy. Ja w tej chwili z Telewizją Polską dokładnie to samo negocjuję. Kiedyś wymusili na poprzednim producencie Boso, że będą kwalifikowali Boso nieprawidłowo jako program rozrywkowy, a nie film dokumentalny i w związku z tym operator kamery nie dostaje za X-ów za powtórki Boso. No i teraz się dogadałem z nimi, że renegocjujemy te stare kontrakty i napiszemy nowy, w którym już będzie poprawnie, zgodnie z rzeczywistością, że Boso to jest dokument. Albo wam nie sprzedam nowych odcinków Boso.
Bo ty masz po prostu jedną przewagę nad światem, wysokie IQ.
No ale Telewizja Polska ma tam też mogłaby się z tym gościem dogadać. On sam zresztą mógłby zawistować do Telewizji Polskiej i powiedzieć, dajcie mi $1,000,000, bo akurat dla córki potrzebuję na wesele i ja was zwolnię z tych wszystkich kontraktów. Ale jest też druga koncepcja, od ręki jestem w stanie podać. Likwidujemy Telewizję Polonia na 3 tygodnie. Nikt nie zauważy. Natomiast ten facet zauważy, bo sygnał nie jest dostarczany do tych kablówek, od których on bierze pieniądze, bo zawarł stosowne kontrakty. I już ci mówię, że po 4 dniach ten facet się obudzi i powie, ale chłopaki, czemu nie dostarczacie? No to zlikwidowaliśmy. Zlikwidowaliśmy na chwilę, na tak długo jak trzeba i nie ma. A jak zniknął podmiot, to nie mamy ci sygnału, jakiego wysyłać. W ogóle można mu tę koncepcję opowiedzieć przedtem i odstępne $1,000,000 zmienia się na 800 tysięcy. No, tam sposobów jest wiele.
To wróćmy do premiera Mateusza Morawieckiego i telewizji Trwam, którą obejrzałeś w Ameryce.
Tak. Tak. No więc premier Morawiecki opowiada takie same banialuki, jak ta opowieść o tym, że Bill Gates wpłacił 50 miliardów do fundacji. Jakbyśmy tu postawili kropkę, to nam się podoba, o, dużo tam dał ze swoich pieniędzy, ale jak się dowiadujemy, że to jest jego własna fundacja, to widzimy, że to jest banialuka, to wpłacanie. I premier Morawiecki opowiedział coś takiego: dotychczas wpompowaliśmy w gospodarkę dużo pieniędzy. Teraz będzie druga tarcza i tam 40 miliardów złotych, z czego coś tam, jakieś duże sumy wymienia. Czepmy się słowa, wpompowaliśmy w gospodarkę. Kto?
My.
No on to mówił w imieniu my, PiS, my, rząd, no jakieś takie my. No on o sobie mówił, że wpompował. I teraz moje pytanie. Skąd on wpompował? Otóż premier ma pieniądze do pompowania wyłącznie z gospodarki, z podatków. Czyli premier z gospodarki wpompował dużo pieniędzy do gospodarki i się tym chwali, że wpompował z gospodarki do gospodarki. To tak jak ja bym wyciągał szambo i wlewał z powrotem do własnego szamba drugą rurą. No, Czyli tu... przepompowaliśmy niepotrzebnie z miejsca w to samo miejsce.
Nie, tu waś pan moim zdaniem nieprecyzyjnie opisujesz nowe mechanizmy finansowe wpompowaliśmy.
No powiedz, bo... powiedz, a ja już jestem przygotowany na to, co powiesz.
Ale się przygotuj, naprawdę się przygotuj. Czy naprawdę, na pewno jesteś przygotowany. Z drukarni.
No więc i teraz to, uwaga.
Tych pieniędzy nie ma w gospodarce ani Stanów Zjednoczonych, wiem, ani Unii Europejskiej, ani Polski. Tak. Po prostu drukujemy, zadłużamy się, czyli to są nowe pieniądze, nie te, które były w gospodarce, tylko one się pojawiły z niczego, pojawiły się i spadły do naszej gospodarki, naoliwiły gospodarki i teraz gospodarka kwitnie zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.
I teraz odpowiadam najbardziej prosto na to, co przed chwilą wyrysowałeś. Jeżeli on wydrukował papierki...
Nie on, tylko bank centralny.
Dobra, jeżeli bank centralny wydrukował papierki, to pan premier nie mówi prawdy, mówiąc, że wpompowaliśmy w gospodarkę dużo pieniędzy. Gdyż pieniędzy nie wpompował. Wpompował papierki bez pokrycia. I to jest prawda. A o pompowaniu pieniędzy, ja wcześniej opowiadałem, jeżeli by z obecnych podatków finansował, to przepompował pieniądze przez rurkę.
Ale na tym jeżeli... polega, ale na tym polega właśnie ta nowa gospodarka. Że możesz wpompować i one są jako coś, czym za pomocą czegoś możesz dokonać jakiejś operacji normalnej, zwykłej, finansowej,
nie,
coś
nie,
kupić,
nie,
coś
nie, nie.
zjeść, wybudować, za to możesz dom, możesz.
Ale prawda jest taka, że nie wpompował dużo pieniędzy, tylko dużo papieru. I teraz, jeżeli na moim papierku było 100 zł, a on mi wpompował papierek in blanco tej samej wielkości, to ja muszę napisać na moim papierku, skreślić 100 zł i napisać 50 długopisem, a na jego papierku wtedy mogę napisać 50. Czyli nie wpompował żadnych pieniędzy, tylko papierki. A jeżeli wziął pożyczkę pod przyszłe podatki, to też nie wpompował do gospodarki żadnych pieniędzy, tylko te same z podatków, które ściągnie w przyszłości, wpompował teraz, ale... czyli to przepompownia moja, moja pierwsza teoria.
Ale twój ukochany kraj, w którym żyjesz i którego tak. wolność tak chwalisz, Stany Zjednoczone, zaczęły, Federalna Rezerwa zaczęła druk pieniędzy i drukuje, i drukuje, i drukuje. I dlatego ekonomia tak. amerykańska jako tako żyje, bo mają pieniądz światowy. A potem dołączyły do tego inne drukarnie, a w którymś momencie w Polsce też dołączyła drukarnia, bo tak świat oszukuje tak na dobrą sprawę gospodarkę i oszukuje co do swojej sytuacji. I tyle. Premier Morawiecki o tyle jest niewinny, że robi to samo, co inni. Dzięki temu utrzymujemy się w tej samej lidze, w której są też inni. O,
to odbije
tak.
teraz grubą piłką zaostrzoną.
Ale nie baseballem.
Nie, nie, nie. Odbije grubą piłką zaostrzoną. Teza taka, że premier jest niewinny, bo robi to samo co inni, to jest teza wszystkich SS-manów, którzy mówią, ale zaraz, ja tylko pracowałem tutaj i robiłem to samo
to
co inni. Robienie tego samego... Ale niech skończę, nie skończę zdanie. Robienie tego samego, co robią inni, nie znaczy, że nie jestem winny. Jestem winny, bo jak inni walą bejsbolami w głowę przechodniów i ja się do nich przyłączam, to jestem winny, gdyż co robię? Nie chodzi o to, że robię to samo co inni, tylko czy robię dobrze, czy źle, czy buduję dobro, czy zło, czy kradnę, czy nie kradnę. Więc premier jest jak najbardziej winny w tym kontekście, nawet jeśli robi dokładnie to samo, co wszyscy inni. To jest winny.
Nie, nie winny, bo inaczej przestajesz być konkurencyjny, przestajesz móc robić cokolwiek, dlatego że ty spadasz na dno, a inni w tym czasie robią u ciebie zakupy za te pieniądze, które sobie wydrukowali i wtedy nagle nie masz ani forsy, ani posiadania, ani niczego innego. Jesteś bezradny i bezbronny. No i tyle. Musisz robić, no bo musisz grać tak, jak
nie.
w orkiestrze grają i
nie,
tańczysz
nie, nie, nie.
tak, jak orkiestra gra. A jeżeli chcesz zatańczyć walca, kiedy orkiestra gra twojego ulubionego, co ty masz ulubionego, Mazura, no to nie wychodzi.
Ja mam ulubionego kociewiaka, ale to też jest słaba teza, że no ale jak nie będę robił tak jak inni, to wylecę z pracy, zwolnią mnie, wsadzą do więzienia, przestanę być konkurencyjny. Jeżeli coś jest złe, to jest złe i ja tego po prostu nie robię, nawet gdyby mnie to kosztowało coś, bo mnie wyrzucą z pracy. Na przykład, więc mnie będzie kosztowało mój życiorys, moją pensję. Nie przyłączam się do zła. No to mnie się nie podoba takie modus operandi, że skoro wszyscy inni robią, a jak ja tego nie będę robił, to utonę w długach, to ja w takim razie przyłączam się do złodziei. Mnie się nie podoba.
Ale to jest takie podejście albo, do spraw. To albo złodzieje, albo nowa gospodarka, nowa ekonomia. O tym mówią wszyscy. Wszyscy po kolei. Nawet włącznie, chociaż prezydent Trump nie słyszałem, żeby użył takiego słowa, ale myśli włącznie z prezydentem Trumpem, bo przecież żył w Nowym Jorku i wie, o co chodzi, że kto jest blisko tego miejsca, tego źródełka, ten ma najwięcej i w związku z powyższym wszyscy chcą być blisko źródełka i tak to wygląda.
Dobra, ale co jakiś czas wyjeżdżasz z tym, że mój ukochany kraj robi to samo. Mnie się nie podoba drukowanie pieniędzy, tak samo w Ameryce, jak i w Polsce. A w Ameryce właściwie bardziej mi się nie podoba niż w Polsce. No i to nie jest żaden argument, że ja nagle zmienię opinię w sprawie tego zła, które się dzieje, gdy drukują pusty papier. Bo mi pokaże, że o, Trump też wydrukował. No to bardzo niedobrze, że wydrukował i jest tak samo winny jak premier Morawiecki, tylko jest winny w innym kraju.
Tylko gdyby nie drukowali, to wtedy ci, którzy mają, a mają naprawdę chińscy komuniści, wtedy oni by ruszyli i swobodnie poszli na zakupy. Nie byłoby to jest... w Stanach Zjednoczonych, nie byłoby na wojsko, nie byłoby na administrację, nie byłoby na kosmos, nie byłoby na nic po prostu. Nie mieliby pieniędzy, dlatego że w gruncie rzeczy zadłużenie Stanów Zjednoczonych jest takie duże, że nie mogli, nie stać byłoby ich na nic i kraj by się rozleciał. I nie byłoby Stanów Zjednoczonych.
To jest myślenie proste, czyli z łaciny mówiąc wulgarne. Dlatego, że kiedy jesteś bardzo mocno zadłużony u kogoś, to jest też twój lewar. Możesz zlikwidować to zadłużenie, tamte pieniądze możesz zlikwidować, możesz sobie zmienić walutę, możesz po prostu odmówić spłaty, bo nie mam.
No ale mówisz, co mi zrobisz? No dobrze, no to co mi zrobisz, to nie jest oszukiwanie, jak jesteś winny i nie oddajesz,
nie, robisz
kombinację.
Uwaga.
To jest to samo.
Nie, nie zupełnie. Otóż na poziomie państwowym, gdyby Stany Zjednoczone i Trump to próbuje robić, może będzie przez następne 4 lata skutecznie kończył, próbuje z Chińczykami wynegocjować coś takiego. Albo zaczniecie się zachowywać porządnie, albo wam nie zapłacę, więc dogadajmy się. To wracamy w tym momencie do tej rozmowy o kablówce TV Polonia. Z tym facetem, z którym podpisaliśmy złą umowę, można umowę renegocjować i można Chinom postawić, chłopaki, no albo wam nie zapłacę, albo się dogadamy na inne rzeczy i wtedy będę spłacał moje zadłużenie tak jak do tej pory. A te inne rzeczy to na przykład nie budujecie baz i wysp na Morzu Południowochińskim, zajmując kolejne łowiska, tereny i ropy naftowe podwodne. Nie budujecie więcej lotniskowców, bo Stany Zjednoczone mają chęć zachować przewagę na morzu. Nie kradniecie naszych własności intelektualnych. Nie będziecie bez cła przywozić towaru do Ameryki. Tylko będziecie obłożeni cłami albo zlikwidujecie swoje cła na towary amerykańskie. Można się z nimi dogadać, póki ma się lewar i chęć. I to próbował przez całą kadencję robić Trump i bardzo dużo z tego mu się udało. Teraz potrzebujemy zawalczyć o kolejne 4 lata i szanse są ogromne.
I zaraz będziemy o te 4 lata walczyć, no bo oczywiście wiadomości z frontu wyborów w Stanach Zjednoczonych za chwilę przedstawić, ale teraz tak, po pierwsze muszę cię przeprosić.
A co się stało?
A wiesz, powiedziałem dzisiaj na antenie, że jesteś skąpy.
Aha.
No więc przepraszam, bo nie jesteś.
Nie jestem. Umiem policzyć pieniądze i zarobić i dbam o to, żeby osoby, które ode mnie zależą w firmie, bo ja zatrudniam tłum ludzi z dziećmi. Zawsze wybieram takich, którzy mają dużo dzieci, więc szef w firmie czasami musi uchodzić za skąpego, żeby ta firma szła dalej. Natomiast płacę natychmiast i szczodrą ręką. Ja wolę ludziom zapłacić za dużo i za szybko, po to, żeby u mnie pracowali chętnie, niż u kogoś innego, kto się spóźnia z płatnościami albo ściubi. Więc jak mam z czego, ja pokazuję, ile zarobiłem na boso, cała ekipa wie. I w związku z tym adekwatne stawki im proponuję. Wiadomo, że Cejrowski musi zarobić biliardon na wszystkim, ale jednocześnie cała ekipa ma zarobić swoje mniejsze biliardony przy mnie, więc ja tam skąpy nie jestem, tylko wyrachowany, może tak to powiem. I a to... co? W jakim kontekście to padło?
O, widzisz, padło w kontekście... Nie, nie mogę ci powiedzieć. Nie mogę, nie
ale
mogę,
to nie
nic, nic więcej ci na ten temat nie mogę powiedzieć. Musisz posłuchać radia.
Dobra, to puszczę teraz piosenkę z czasów, kiedy pieniądze były dużo więcej warte, bo jadąc radiem przez Amerykę, słuchałem też trochę innych rozgłośni niż tu moje okoliczne i różne piosenki mi się przypomniały z dawnych lat, przeróżne.
Tylko jedną rzecz, dokończmy, bo to była rozmowa na stoku. Nie zapomnijmy, że zaczęliśmy rozmawiać od tej decyzji, że nie można...
A.
No właśnie, i to była taka rozmowa z Wojciechem Cejrowskim na stoku. Czekamy, aż otworzą stok i my sobie rozmawiamy, popijając kawę i yerbę.
Dobra, to teraz uwaga. Wracając do twoich gondoli. Otóż jeździłem w krótki okres mojego życia, bo mi się to nie spodobało. Jeździłem na nartach, w Zakopanem się uczyłem, pod Skocznią Zakopańską i tam na innych, jak to się, ośle łączki i tak dalej. Przywiozłem narty, mama mi kupiła, bo moja mama bardzo lubi jeździć na nartach. Już teraz nie jeździ, bo ma kruche kości, ale dalej lubi. I przez wiele lat jeździła i kupiła synkowi narty. Synu, może się przekonasz? No nie przekonałem się, ale ze 3 sezony jeździłem na narty i zjechałem nawet raz z Kasprowego, kompletnie nic nie umiejąc i wywracając się co 3 sekundy. W związku z tym orientuję się i w Bukowinie Tatrzańskiej. Czym jest wyciąg? Otóż orczykowe, te wyrwi rączki i te wyrwi dupki wszystkie, które są, to one przecież płyną w pewnych odstępach. A do gondoli można się dogadać. Górale, zostawiamy wam jeżdżenie po stokach, ale no, jak ktoś nie jest z rodziną, to do gondoli pojedynczo wsadza. Trochę mniej zarobicie, bo przepustowość stoku jest mniejsza, ale pojedynczo niech tam sobie wchodzą ci ludzie. Można wymyśleć różne rzeczy i nie zamykać zdrowego stoku z witaminą D. Skończymy.
Zamknęli Francuzi, zamknęli Austriacy. Nie zamknęli Szwajcarzy, ale mają problem, bo niektóre stoki są wspólnie z Francuzami, więc jak ktoś zjedzie na stronę francuską, to już tam na wieki zostanie.
A teraz... No i ja bym Francuzów zachęcał, żeby do Polski przyjeżdżali, bym otworzył wszystkie stoki. Ludzie są dorośli, mądrzejsi są od Gowina, bardzo wiele osób jest i one sobie same swoim zdrowiem będą dyrygować. Nie potrzebują Gowina, żeby stok zamykał.
Gowin to akurat otwierał stoki.
Na stoku w Bukowinie Tatrzańskiej pobiłem się pierwszy i ostatni raz z góralami. Normalnie zostałem pobity właściwie, trzeba tak powiedzieć, bo z góralami nikt nie wygra. Górale są waleczni. Dostałem normalnie łopatą do śniegu w ryj dostałem.
I a za co?
Dobrze, że mi nosa nie złamało. Ja wtedy nie miałem grosza przy duszy żadnego. Mama mnie z tymi nartami wysłała w trybie rać sobie synku dalej sam. Ja ci narty dałam. Ja miałem zimny wychów. Ojciec też mi biletów na Jazz Jamboree nie dawał w prezencie, tylko musiałem z Łukaszem Ciepłowskim sobie sfałszować wejściówki. On był grafik wtedy i długopisem potrafił wejściówki sfałszować, inne cuda. Zimny wychów. No więc ja tam byłem bez grosza i wczepiałem się kompletnie nielegalnie w połowie wyciągu, jak widziałem, że jedzie taka pusta jedna pałka, bo ktoś nie złapał, to sobie pomyślałem, to ja złapię. I ten góral mnie w końcu złapał, bo ewidentnie go okradałem. Świadomość moja wtedy była niska, więc nie wydawało mi się, że ja komukolwiek jakąś krzywdę robię. No jak widzę, że ten pogrzebacz jedzie samotnie i dynda, to ja za pogrzebacz. I góral się wnerwił i mi dał z łopaty w ryj. Następnego dnia przyszedłem do niego i mu opowiedziałem swoją sytuację i pokazałem nos. A jak mu opowiedziałem swoją sytuację i ten mój rozkwaszony nos, to on się tak trochę przejął, bo już mu nerwy odeszły i mi sprzedał taki bilecik do dziurkowania na 20 wjazdów za pół ceny mi sprzedał. Chłopaku, jak nie masz, widzę, że nie umiesz jeździć, to pojeździj sobie, się nauczysz.
I nie nauczył się Wojciech Cejrowski, ale za to nam zaśpiewa, bo przejechał przez całą Amerykę swoim własnym autem i posłuchał tak pięknej piosenki, że chce ją przedstawić w dzisiejszym wydaniu Dzikie Studia, Dziki Zachód.
Czy ja tak mówię, jak ty przed chwilą udawałeś? No taki mam trochę głos rozpoczęły, tak, trudno.
Nie, to nie, nie. No naśladowałem tego górala, panocku.
A, dobra.
Ale nieudolnie, dobrze, dobrze. Nie naśladujemy nikogo, wystarczy, że jesteśmy ty sobą, ja sobą. To taka piosenka?
Love Sick Blues. O miłości piosenka, ale jaka piękna, starodawna, z czasów, kiedy jeszcze był parytet złota pod dolarem ukryty.
A, to były czasy, pamiętamy je.
Studio Dziki Zachód.
Posłuchałem reklam i przed audycją, i w trakcie przerwy. I chyba zmienię zdanie, bo skoro taka wielka firma jak PIF się w ramach reklamy solidarnościowej ogłasza w Radiu Wnet, to może i mnie wypada się ogłosić z moim sklepikiem. A
zachęcam.
Zachęcał mnie Krzysztof Skowroński, bo nie jest skąpy. Zachęcał mnie, ale ja się krygowałem tak ze 2 miesiące temu, mówiąc, słuchaj, mam audycję na antenie, to jakoś tak nie wypada samego siebie reklamować na antenie w audycji własnej. Jakoś tak głupio mi było wtedy, ale jak słyszę tych dużych, co się reklamują i widzę te nadrukowane puste papierki, to może skorzystam.
A zacna firma i zacny sklepik Wojciecha Cejrowskiego, to już zaczynamy w ramach. To jest solidarnościowa akcja radiowa, bądźmy solidarni. Wszyscy wspierajmy siebie nawzajem i myśląc o tym, co można i czego nie można, to na pewno yerbę od Wojciecha Cejrowskiego albo mydełko kupić można.
Można. Książki obniżyłem też do Bożego Narodzenia po cenie gruzu po 25 zł sprzedaję, bo ja się też moich dostawców martwię. I nawet w ramach tego wyrachowania martwię się w taki sposób, że jakby oni padli, to jak się wszystko podniesie, to ja nie będę miał gdzie produkować różnych rzeczy. W związku z tym tam się martwię. Czasami na jakimś konkretnym produkcie mówię, dobra, nie zarabiamy w tym tygodniu, bo ten producent ledwo zipie, to niech on trochę tego szamponu dorobi więcej i tak dalej. I to samo wszyscy wydawcy mieli ogromne kłopoty i drukarnia w Berlinie miała kłopoty, no bo jak były empiki zamknięte, to nikt nie brał nowych książek na wiosnę tego roku i tak dalej. I ja się o nich martwiłem, więc jakiś czas tam wykupowałem, a to 500 tej książki, 500 tamtej, żeby u mnie w magazynie leżała zamiast u nich. No i teraz tak, na książki tanie ceny są.
No i dobrze.
Wspierajmy tych moich podwykonawców. To nie chodzi o to wyłącznie u mnie w sklepie, żeby się Cejrowski nachapał. Gdyż perspektywa mojego skąpstwa życiowego jest taka, że i tak się wszyscy spotkamy na sądzie ostatecznym i będzie siedział i to nie jest żaden Dziadek Mróz ani Święty Mikołaj, tylko Bóg, Stwórca Świata, będzie patrzył twardym wzrokiem, bo miłosierny owszem jest, ale też sprawiedliwy do pary jest w 100%. I będzie się musiała stać sprawiedliwość. To ja się nie chcę, że się dzisiaj nachapałem, tłumaczyć potem na sądzie ostatecznym i dostać gorszy stołek w niebie.
Musisz się płaszczem własnym podzielić. A no, co? Trudna sztuka, prawda?
Nie, płaszcz można tylko oddać. Nie wiem, czy się podzielić można. Wczoraj się podzieliłem w kościele. Widziałem taki jakiś młody człowiek szedł z rodzicami i nie przewidzieli tego, że jest zimno od rana, a ciepło się robi dopiero później. I widziałem, że on tam dygocze w kolejce i mówi do ojca swojego, czy w samochodzie mamy jakiś sweter albo płaszcz, albo jakąś derkę. Ojciec mówi, cholera, nie, zapomnieliśmy, no musisz dygotać, co ci zrobię. No a ja miałem kurtkę i mi tak było trochę za ciepło, to mu dałem. I potem jak już usiadł w ławce koło mamusi, się tam do niej przytulił do spódnicy, to mi oddał tę moją kurtkę. I teraz co mam?
I teraz masz
w kurtce.
Masz i kurtkę, i dobry uczynek. To po prostu zawsze musisz zrobić interes. No,
no tak.